Drodzy bracia i siostry, pozwólcie, że rozpocznę cytatem ojca Stanisława Kałdona, który opisuje życie na wsi. Gdy na święto Chrystusa Króla idziesz przez wieki, lud śpiewał w kościele, pewnością wiary, która w sercu była, zwycięstwa Pana moc każdy przeżywał w głębi swego istnienia. Przymrozki Matkę Ziemię powoli skuwały, gdy zwiastowanie Maryi przez Gabriela Archanioła śpiewano. Kto żyw na Roraty dąży ukochane, przez lud polski aż do dziś pielęgnowane. Z odległych wiosek w ciemnościach noszono kaganki, które drogę do świecy roratniej w kościele wskazywały. Ona jedna w wielkim ołtarzu płonęła, niepokalanej panienki znakiem obecności była. I my dzisiaj spoglądamy w naszej świątyni na świecę roratnią, która nam mówi o tym, że Maryja oczekiwała na Jezusa i uczy nas najlepiej, jak tylko można nauczyć, jak oczekiwać Zbawiciela, jak oczekiwać na naszego Zbawcę, Jezusa, który przyszedł 2000 lat temu, chodził po naszej ziemi, który oddał za nas życie, wyzwolił nas z grzechu, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I dlatego jesteśmy tutaj, w Kościele. Dlatego chodzimy do spowiedzi. Dlatego ciągle przygotowujemy na nowo nasze serca. I Matka Boża przypomina nam, że w objawieniach, że trzeba się spowiadać przynajmniej raz w miesiącu. Że trzeba pamiętać o postach, środa, piątek, że trzeba się codziennie modlić na różańcu, że trzeba czytać Pismo Święte. Te najważniejsze sprawy Maryja ciągle nam przypomina. Dzisiaj mamy także wspomnienie świętego Jana od Krzyża, który razem ze świętą Teresą dokonali wielkich przemian w zakonie karmelitańskim. A ta nasza parafia jest tak związana z tą duchowością. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Jan Paweł II, przecież on był formowany przez klasykę duchowości, przez świętą Teresę Wielką, przez świętego Jana od Krzyża. On był zakochany w tej duchowości. I dzisiaj razem ze świętym Janem od Krzyża, ze świętą Teresą Wielką i Małą, zadajemy sobie pytanie, a jak dzisiaj dążyć do świętości? Co trzeba robić? Jakie niezwykłe rzeczy trzeba robić, żeby osiągnąć zbawienie, żeby zostać świętym? Czasami nie zamyślając się nad tym, mówimy, a to świętość nie dla mnie. Nie wolno tak mówić. Dlatego, że zbawiony to właśnie święty. Jeśli powiesz, że świętość nie jest dla mnie, to tak jakbyś powiedział, że ja nie chcę być w niebie. A powiesz, ja w niebie chcę być, ale świętym to nie bardzo, bo to nie dla mnie. Ja chcę być normalnym człowiekiem. To jest niemożliwe. Jeśli chcę być w niebie, muszę być świętym, dlatego, że nic nieświętego do nieba nie wejdzie. I dlatego święty Jan od Krzyża przypomniał to karmelitom, swojemu zakonowi, a przez nich przypomniał wszystkim ludziom, że jeżeli chcemy być w niebie, jeżeli chcemy być zbawieni, musimy być święci. A droga do świętości jest bardzo prosta, a jednocześnie i trudna. prosta dlatego, że nie wymaga nadzwyczajnych form. Trzeba być człowiekiem, który każdego dnia od rana do wieczora czuwa. I roratnia świeca nam też przypomina o czuwaniu. Odczuwamy dzisiaj lęk, strach przed przyszłością. Co będzie? Wszystko się zmienia. Wczoraj słyszeliśmy, jak ksiądz Józef mówi: w Godziszowie ziemia odłogiem nie leży, ale w innych miejscach leży. W mordowni, która kiedyś była przysiłkiem Zarzecza, było 6 chałup. I w 3 gospodarstwach były nawet konie. W pozostałych krowy, świnie i drób. Rano, jak to na wsi gwar, ludzie krowy wyganiali na łąki, potem koszenie łąk, zboża, młocki, klepanie kosy. Pamiętam, jak mój ojciec próbował mnie nauczyć kosę klepać. Klepałem, on popatrzył i: oj, Jasiu, tyś mi z kosy zrobił piłę, bo zęby wyszły. Ale cały czas był gwar. A teraz przyjeżdżam, patrzę, ani jednej krowy, 0 świń, 0 koni, a nawet 2 domy puste stoją, nikt tam już nie mieszka. Ludzie mówią: nie ma perspektyw, wszystko się zmienia. Papież Benedykt kiedyś powiedział, chyba lecąc samolotem do Afryki, że mamy w tej chwili wrażenie, jakbyśmy żyli na całkiem innej planecie. Wszystko się pozmieniało. Dlatego pytanie, jak być dalej, jak żyć, jak dążyć do świętości, jak być świętym dzisiaj, kiedy to wszystko się zmienia, bo mamy się zbawić, mamy zdążyć na ziemi poznać Boga i mamy żyć w Nim w przymierzu. A tu wszystko gdzieś się ulatnia. Wszystko jest inaczej. Nasz brat strażak dzisiaj nam przeczytał w pierwszym czytaniu z proroka Izajasza: Bóg mówi: jam jest Pan, Twój Bóg, pouczający Cię w tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój jak rzeka. O, gdybyś zważał na me przykazania. Drodzy radiosłuchacze, drodzy bracia i siostry, mój pierwszy proboszcz ze Stróży, ksiądz Stanisław Łądka, często mawiał: trzeba, żebyśmy wysoko nosili sztandar naszej godności chrześcijańskiej. Co to znaczy? Trzeba się uwolnić od tego, co nie jest święte, co nas poniża. A ksiądz Władysław Jadam, bardzo znany katecheta z Niska, z moich czasów licealnych, nam młodym powtarzał: dobra spowiedź i odpowiedzialność za siebie i za tych, którzy są blisko, pomoże ci żyć zawsze w przymierzu z Bogiem. Dobra spowiedź. Jaka ona jest, ta dobra spowiedź? Jak się dobrze wyspowiadać, żeby potem, jak mawiał ksiądz Łądka, wysoko nieść ten nasz sztandar godności chrześcijańskiej? Trzeba nam otworzyć katechizm, który kiedyś znaliśmy na pamięć. Kiedyś poranna modlitwa zaczynała się od pacierza, a w pacierzu było też powtarzanie katechizmu. Zresztą tak jest do tej pory w pielgrzymkach. W programie modlitewnym pielgrzymki, jak się idzie na przykład z Janowa na Jasną Górę, jeszcze jak chodziłem z księdzem Henrykiem Samulem, to z rana był katechizm. A i Ojciec Święty, nasz błogosławiony Jan Paweł II, każdego dnia, jak mówił jego sekretarz, a dziś metropolita Mieczysław Mokrzycki, każdego dnia odmawiał pacierz, ten tradycyjny: wierzę, Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, Anioł Pański, 10 przykazań, 6 prawd wiary. Wszystko to każdego dnia odmawiał. I tak czynili nasi przodkowie. Ja myślę, że jeszcze w wielu domach to pozostało i to jest moc. I dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy w czasie tej naszej nauki zwrócili uwagę na 5 warunków dobrej spowiedzi. Ta dobra spowiedź, która pozwoli nam wysoko nieść sztandar naszej godności chrześcijańskiej i która będzie nas czynić świętymi. Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Rachunek sumienia. Ważne jest, żeby przypomnieć sobie. Ważne, żebyśmy mieli czas przed spowiedzią. Jak mawiał ojciec duchowny u nas w seminarium świętej pamięci, ksiądz Andrzej Maciąg, spowiedź się zaczyna przed spowiedzią. A my mówimy jako klerycy, a jak to spowiedź przed spowiedzią? A także musisz się przygotować. Dobra spowiedź wymaga, żebyś wspomniał wszystkie grzechy. A żeby wspomnieć, trzeba mieć czas. Pomaga w tym czasami, żeby wziąć sobie nawet kawałek papieru i zapisać. I nosić gdzieś tam w kieszeni. I znowu mi się coś przypomniało, znowu napisałem. Szczególnie te spowiedzi przed świętami, przed Bożym Narodzeniem i przed paschalnymi świętami. Rachunek sumienia, dostrzec wszystkie niebezpieczeństwa. Nie tylko grzechy, to co złego zrobiłem, ale tego, czego nie zrobiłem, a mogłem zrobić. Dostrzec też to, co bardzo niszczy, niezauważalnie, ale niszczy moje korzenie chrześcijańskie. Ileż guseł, wróżb, zabobonów z pokolenia na pokolenie ciągnie się. Pan Bóg łaskawy, miłosierny i czeka na nasze nawrócenie, ale trzeba to dostrzec. I jak nie zrobisz sobie takiego dobrego rachunku sumienia, to pewnych rzeczy nigdy nie oddasz Panu Bogu. Tych rzeczy, które cię gdzieś tam męczą, które nurtują i przykleiły się do twojego serca. Dlatego mówi kiedyś dziewczyna, która wyszła za mąż i mówi, coś było nie tak. Długi czas nie wiedziałam, co jest. A ja sobie nie zdawałam sprawy, dawała świadectwo takie na spotkaniu dla młodzieży. A ja sobie nie zdawałam sprawy, że czerwona wstążeczka, kokardka, którą miałam w domu, bo się bałam, żeby na dziecko moje ktoś nie rzucił urok, i czerwona nitka, którą nosiłam na ręce, też ze strachu, żeby na wszelki wypadek nic się tam złego nie stało, że to był grzech przeciw pierwszemu przykazaniu. Że przecież ja nie ufałam Bogu, tylko bałam się nie wiadomo kogo, nie wiadomo czego, a tak naprawdę to wiemy kogo i czego. I próbowałam się obronić w sposób, który nie jest sposobem Boga. Dlatego, żeby zrobić sobie dobry rachunek sumienia, trzeba mieć czas. Dzisiaj na wieczornej mszy świętej będziemy sobie robić rachunek sumienia w oparciu o 10 Bożych przykazań. Żal za grzechy. Trzeba naprawdę za grzech żałować. Bardzo pomaga w tym, podpowiem wam, bo jest taka kategoria grzechów, co do których żal nie jest automatyczny. Nasze ciało zmysłowe, które ma jeszcze echo pierworodnego grzechu w sobie, ono do pewnych rzeczy podchodzi cieleśnie i podrzuca nam pewne inne rozumienie. I dlatego, żeby był prawdziwy żal za grzechy, a on jest warunkiem dobrej spowiedzi, bo jak się nie żałuje, no to nie ma przebaczenia. Bóg przebacza tym, którzy żałują. A jeżeli ja bym sobie powiedział, a ja powiem na spowiedzi, że to był grzech, że ja tak zrobiłem, ale ja w ogóle tego nie żałuję. Żeby ksiądz tam nie pytał mnie za dużo, nie próbował tłumaczyć, to powiem, że żałuję. Spyta, żałujesz? No to ja od razu powiem, żałuję. ale tego żalu naprawdę gdzieś tam nie ma. Bardzo pomaga przebywanie przed krzyżem. Dzisiaj mamy świętego Jana od krzyża. On pokochał krzyż. On zobaczył, że te rany Jezusa, że te gwoździe, to jest ból, który on spowodował Zbawicielowi. On, jako człowiek grzeszny. I każdy z nas musi to samo dostrzec. Dlatego jak się przygotowujesz do spowiedzi i masz problem z żalem za grzechy, że zrobiłeś jakiś grzech, za który nie bardzo tam żal gdzieś w sercu jest, to popatrz na Jezusa i nie będziesz już miał wątpliwości. Długo patrz na rany. Postaw sobie pasyjkę, krzyż na stole, posiedź, popatrz i dostrzeżesz, że te gwoździe, ten okrutny ból naszego Mistrza i Pana, to mój grzech. Nawet ten grzech, za który jeszcze w tej chwili nie ma jakiegoś wielkiego żalu. I całkiem się zmieni widzenie i spowiedzi i ofiary Chrystusa, bo gdyby nie umarł na Golgocie, to i przebaczenia grzechów by nie było. On zapłacił za nas. I trzeba się wpatrywać w krzyż Zbawiciela, ażeby w sercu nagle pojawił się prawdziwy żal. Mocne postanowienie poprawy. Opowiada też na spotkaniu kobieta, na spotkaniu grup modlitewnych i mówi: miałam dobrą pracę, bardzo dobrą pracę. Koleżanki nie miały pracy. A ja, mówi, jakoś tak wszystko się złożyło, że dostałam bardzo dobrą pracę. Byłam sekretarką w bardzo dobrym zakładzie pracy. Wysoka zapłata, premia wysoka, wyjazdy, wszystko było. Dużo pieniędzy, napracować się nie trzeba było, jak się spóźniło, szef był dobry, nie krzyczał. Urlop i poza urlopem czasami można było się wyrwać z pracy pod każdym względem. Ale, mówi, był jeden problem. Szef mój, żonaty mężczyzna, rodzina i zaczęły się uczucia. Opowiedziała historię, nie będę wszystkiego powtarzał, bo nie mamy bardzo dużo czasu, ale końcówkę opowiem, która wstrząsnęła wielu młodymi dziewczynami. Postawiła, jakby, jak po rusku się mówi, na miasto ich myślenie. Mówi: ja pewnego dnia odeszłam i mówię, ja odchodzę z pracy. Dlaczego? Bo muszę odejść. Mówi: musiałam odejść, dlatego że tak dalej być nie mogło. Brałam odpowiedzialność za siebie i za rodzinę mojego dyrektora. I zrozumiałam, że nie przestanę grzeszyć, nie będzie postanowienia poprawy, jeśli z pracy nie odejdę, nawet jeśli potem żadnej pracy nie znajdę. Lepiej żyć na zasiłku, na bardzo skromnym zasiłku, aniżeli mieć wszystko i rozwalić komuś rodzinę i sobie rozwalić całe życie. Bracia i siostry, to oznacza w praktyce postanowienie poprawy. Że ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, ażeby scenariusz grzechu został ode mnie odepchnięty. Nawet za wielką cenę. Nawet za cenę tego, że się zostanie bez pracy, bez dużych środków na życie. Szczera spowiedź. Szatan kusi na jeden grzech człowieka dwa razy. A jak? Pierwszy raz mówi: zrób to. On potrafi nas podejść tak ładnie, że człowiek rzeczywiście mu się w tym momencie wydaje, że zrobił dobry wybór. Szatan jest bardzo inteligentny i sprytny, przebiegły. Wie, z jakiej strony nas podejść, proponując grzech. Grzech zazwyczaj wygląda bardzo ładnie. Ma na początku słodki smak. I dlatego szatan potrafi podsunąć nam grzech. A kiedy już łyknęliśmy, kiedy zgrzeszyliśmy, kiedy ten grzech już jest w naszym wnętrzu, we wnętrznościach naszych, kiedy już zaczynamy nawet odczuwać gorycz grzechu, bo to, co słodkie, zniknęło momentalnie, zostało to, co gorzkie, co nas pali, nie daje nam spokoju, wtedy szatan mówi: tylko się nie przyznaj. Na tym samym grzechu łowi nas drugi raz. Nie przyznaj się. Po co będziesz księdzu wszystko opowiadał? Weź tak opowiedz na spowiedzi takimi słowami, że niby powiesz, Pan Bóg i tak wie, ale mówi, ty się nie musisz tak przyznawać do księdza, co on sobie o tobie pomyśli. Ileż grzechów myśmy zapakowali, tak jak o Mikołaja było niedawno i pakuje się podarunki. Ładny papier błyszczący, kokardeczka, wszystko ładnie wygląda. I tak szatan nam proponuje zapakować grzech, bo szatan wie, że jak zdemaskujemy grzech, to zdemaskujemy też sprawcę grzechu, a on nie chce być demaskowany. Dlatego Biblia nam pokazuje szatana jako węża, a wąż, ci, którzy pracują na misjach, mówią, trzeba bardzo szczelnie zamykać drzwi, bo on wchodzi bezszelestnie. Nie wiadomo, kiedy wszedł do domu, jak tylko są niedomknięte drzwi albo jest niedomknięte okno. Wąż wejdzie. I dlatego też on wszystko robi, ażebyśmy się nie uwolnili z grzechu. I ileż to razy jest tak, że idziesz ze spowiedzi do domu, ale czujesz, jakby tej spowiedzi nie było. Bo albo nie wszystko powiedziałeś, albo nie byłeś przygotowany, albo powiedziałeś w taki sposób, żeby się spowiednik nijak nie połapał, o co ci chodzi. A ty masz za zadanie zdemaskować szatana, sprawcę wszelkiego grzechu. Musisz powiedzieć o grzechu tak, jak go zrobiłeś. Bez żadnego malowania, bez żadnego opakowywania, bez kokardki. Masz nazwać, że zgrzeszyłem w taki właśnie sposób. To jest bardzo ważne. Bo najmniejsza nieszczerość spowiedzi ma bardzo złe skutki. My przekreślamy całą spowiedź. A ty powiesz, a rzeczywiście, bo przecież Bóg wie, jakie grzechy zrobiłem. Tak, Bóg wie, ale chodzi o twoje zaufanie do Boga. To jest tak, malutkie dziecko zostawią rodzice w domu i my gdzieś tam idziemy, a ty siedź cicho. Jest telewizor, jest to, żebyś tu nie porozbijał nic. Mały chłopczyk został na godzinę w domu i co się dało, to pozrzucał. Zbił telewizor, zbił kryształy, jeszcze coś tam porozlewał i wie, co narobił. Przychodzą rodzice i do niego doszło, że zrobił głupotę. I mówi, przebaczcie mi, więcej nie będę, jak to dzieci mówią, więcej już nie zrobię tak. A no przyznaj się, co zrobiłeś. Rodzice widzą, co on zrobił. Momentalnie zauważyli wszystkie szkody. Wiedzą, co to dziecko zrobiło, ale chodzi o to i patrzą na jego, na ile on jest szczery, ten chłopczyk malutki. A on myśli tak, pewnie zauważyli, że rozbiłem telewizor, że kryształy z szafy pospadały, ale tam, że zegarek upadł z tyłu, to pewnie nie zauważyli. I on przyznał się i do telewizora, i do kryształów, ale za zegarek nic nie mówi o zegarku. A oni zauważyli i widzą w jego oczach, że on wie, ale nie jest szczery. I ten brak szczerości sprawia im ogromny ból. Chcą mu przebaczyć, a on zachowuje się nieszczerze. Bóg widzi, cośmy narobili, ale w spowiedzi czeka na naszą szczerość po to, aby nam przebaczyć, aby nas odnowić, aby dać nam nowe życie. I ta nasza szczerość musi być. Dlatego czwarty warunek, szczera spowiedź, taka prawdziwa, kiedy nie wstydzimy się. Nie bój się, ksiądz się niczym nie zgorszy, bo my też jesteśmy księża ludźmi. Шатан нас так само куши, як і вас. А некоторі навіть можуть підтвердити, що, так як мовив один святий, коло кожного чоловіка кренчить один злий дух, а коло księдза сідем злих духів. Єстечми кушені навіть ще більше. І дlatego капуан Cię зрозуміє, нігди не осонджі, нігди криво не спойжі, dlatego, що сам є чоловіком і сам служи при ołtarzu Pańskim dzięki Bożemu miłosierdziu i dzięki łaskawości Pana. I piąte, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Bardzo ważne, żeby zapamiętać, jaka była pokuta. Jak widzisz, że jest niewykonalna, od razu powiedz księdzu w czasie spowiedzi. Proszę księdza, będzie mi trudno pokutę taką wypełnić. Nawet jak ksiądz powie, masz uczestniczyć w roratach, a ty wiesz, że idziesz do pracy. Powiedz, że idę do pracy i ksiądz od razu się zorientuje, da ci taką pokutę, która będzie wykonalna. No pokutę od razu trzeba wykonać, nie odkładać na potem, na kiedyś tam, zaraz po spowiedzi. I naprawić wyrządzone krzywdy. Jak się kogoś obraziło, czy się uderzyło, trzeba podejść, poprosić. Przebacz mi, przepraszam, wybacz. Jak mogę naprawić mój błąd? Jeżeli leży coś u ciebie, co pożyczyłeś, czy może zobacz, widzi, że to nie jest twoje, oddać. Tak, żebyś był wolny, jak ten ptak, który leci wysoko. Nic go nie obciąża. I po spowiedzi my też mamy tak, jak ten ptak wznieść się do góry. Bo taka prawdziwa, dobra spowiedź uwolni cię, da ci skrzydła. Poczujesz, że znowu możesz latać. I niech nam w tym pomoże Matka Najświętsza, która najlepsza nasza matka, jak najlepsza matka, najlepiej potrafi przygotować nasze serca na spotkanie z miłosiernym Synem. Amen.